Kłaniam się Państwu nisko. Piotr Dmitrowicz, to jest wideoczat z historią. Witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że są Państwo z nami. Zapraszamy do oglądania, do śledzenia naszego programu na kanale facebookowym oraz na YouTubie. Przypominam też o formule programu. W pierwszej części rozmawiamy na wybrany temat, w drugiej nasi goście odpowiadają na pytania od Państwa. Zapraszamy do zadawania tych pytań, ja je będę czytał w drugiej części programu. A temat dzisiejszego naszego spotkania nie mógł być chyba inny. 75 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Jednym z najdramatyczniejszych momentów tego powstania była rzeź Woli, rozpoczęta przez Niemców już na początku sierpnia. Te najbardziej dramatyczne dni to 5, 6, 7 sierpnia. I o tym, ale nie tylko, będę rozmawiał dzisiaj z naszymi gośćmi, a są nimi pani Agnieszka Cubała, autorka książek o Powstaniu Warszawskim. Witam serdecznie, pani Agnieszko. I ksiądz Stanisław Kisman, szczęść Boże. Witam księdza, nie wiem jak powiedzieć, świadek, cudownie ocalałe dziecko, człowiek, który nosi pamięć o tym.
Tak,
wszystko,
można nazwać, tak.
Wszystko to się zgadza. Proszę księdza, od księdza zacznę. Przed naszym spotkaniem pozwoliłem sobie obejrzeć po raz kolejny film Rzeź Woli, który nie tak dawno powstał i w którymś momencie tego filmu, on trwa około godziny, zdałem sobie sprawę, że ja oglądam ten film i mam cały czas zaciśnięte zęby, że jestem w jakimś takim stanie absolutnie niewytłumaczalnym i tak pomyślałem, ksiądz nosi w sobie to brzemię, pamięć tego, co się wydarzyło już 75 lat. Można o tym zapomnieć, można się od tego uwolnić, co się wydarzyło w życiu księdza i nie tylko, w życiu rodziców księdza, najbliższych kolegów z warszawskiej Woli.
Myślę, że zapomnieć nie można. Natomiast ponieważ w mojej rodzinie zawsze ten temat był żywy, to nie był temat tabu, o którym nie można było mówić, należało mówić, należało rozmawiać, wspominać, wydobywać jeszcze jakieś wydarzenia, o których się zapomniało, które miały miejsce. W związku z tym ten temat był aktualny bez przerwy. I czym dalej od wojny, to te wspomnienia stawały się jak gdyby innego rodzaju przeżywaniem. To już nie był strach, to nie był lęk, ale tego się nie da zatrzeć z pamięci. Oczywiście inaczej reagowałem ja, siedmiolatek, inaczej reagowała mama, która obok mnie klęczała, czekaliśmy na egzekucję, i czy babcia. Ale mama tak zawsze trochę z ironią mówiła, jak ja opowiadam o wojnie i o powstaniu, to jest dramat. Jak Maciek opowiada, to jest western. Ponieważ dziecko inaczej odbiera pewne wydarzenia. Oczywiście ten najbardziej ostry moment, kiedy czekaliśmy na egzekucję, kiedy obok sterta rozstrzelanych ciał, a przed nami 3 metry, nie więcej, lufa RKM-u wycelowana w nas, kiedy żołnierz dokonuje jakiegoś tam ruchu przy magazynku, mama, która była żołnierzem konspiracji, myślała, że to już, i w tym momencie przytula mnie do siebie, mówi, zamknij oczy, nie będzie bolało. Ja to słyszę po dzień dzisiejszy.
Ile ksiądz miał lat wtedy?
7 lat. Siedem lat.
Taki moment, kiedy ksiądz zrozumiał, że wokół się, że jest jakiś inny świat, że jest wojna, tak? Bo to nie jest tak, że w sierpniu ten dramat się zaczął 1944 roku.
U nas w domu to był ludzie konspiracji. Mama w Biurze Informacji w Komendzie Głównej AK. Zwolniona z powstania ze względu na mnie i na babcię, która była mama ojca. Ojciec był w oddziałach AK i poszedł walczyć do powstania. W związku z tym temat wojny był nieustannie. No, w małym mieszkaniu, jeżeli się mieszka, na Woli tych wielkich jakichś tam pałaców nie było.
Pod jakim to adresem? Pod,
Dworska 7, czyli Róg Laskowej, to obecna Kasprzaka. Nie, niestety nie ma już kamienicy, natomiast to był pierwszy dom za szkołą, która zachowała się po dzień dzisiejszy. I na naszych oczach ta szkoła była zdobywana przez powstańców. Niestety no, nie udało się to zdobywanie. Widziałem przez szparkę jakąś tam ze zasłoną, jak padają ci chłopcy, jak giną, ranny się porusza, ktoś pomaga mu wstać. To było wstrząsające dla mnie, dla dzieciaka, który jednak widział Niemców, widziałem egzekucję na Towarowej. Przeżyliśmy z mamą i też z babcią w bramie, jak podwieźli z, nie wiem z jakiego więzienia, w takich workach papierowych.
Ale to było jeszcze przed powstaniem.
Ale mówię, rok przed powstaniem. Tam jest zresztą po dzień dzisiejszy tablica przy dworcu głównym, tak zaraz przy torach kolejowych, tramwajowych. W związku z tym też widziałem, jak ci ludzie w tych workach z otworem na głowę, na ręce, zaplombowane usta, zaklejone plastrem, przerażeni, padają pod serio. Załadowani jak worki, dosłownie z kartoflami, wrzucone z powrotem. I niesamowite zachowanie ludzi. Natychmiast tu kwiatek, tu krzyżyk, tu ten policjant granatowy chodził, niby pilnował porządku, ale bez przerwy ktoś podchodził. Więc w tej atmosferze takiej niezwykłej, można powiedzieć jeszcze półświadomości dziecka o tym wszystkim, co się dzieje, jednak to przeżywałem. Nie zapomnę, jak weszliśmy z mamą do kościoła świętego Wojciecha. To było jeszcze przed powstaniem. Byliśmy na spacerze w Parku Sowińskiego, bo to było jedyne moje wychodzenie praktycznie na dwór. Pilnowali mnie rodzice, żebym ja czegoś nie wypaplał. W związku z tym no, byłem za rękę prowadzany. I przede mną klęczał w ławce w mundurze niemieckim, no, żołnierz. Ja do mamy się zwracam, mówię, mamusiu, to Niemcy wierzą w Boga? Po prostu ta świadomość Niemca, który modli się z tym, co widziałem już jako dziecko, też no, było wstrząsem, zdziwieniem, prawda?
Pani Agnieszko, pani od lat pisze książki o Powstaniu Warszawskim. Pisała pani też w jednej książce, bardzo pięknie zresztą, o dzieciach w powstaniu. Kiedyś mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać, jak pani czyta te relacje, jak pani myśli o powstaniu i o tym, co się zdarzyło na Woli, to jakie uczucia panu towarzyszą?
No to jest taki rzeczywiście niesamowity dramat, straszne emocje, natomiast no rzeczywiście tak jak się po prostu teraz słucha tego, co ksiądz mówił, prawda, no to są jeszcze większe emocje, no bo to jak po prostu świadek o tym opowiada, no to jest tak jakby bardziej zwizualizowane, natomiast no rzeczywiście ja tak troszkę bardziej się patrzę pod kątem tym takim historycznym, tak, i jakby rzeczywiście to jest zderzenie dwóch takich światów, tak, z jednej strony są właśnie, jest świat ofiar, tak, generalnie, gdzie mamy bezbronną ludność. Zresztą to chyba też warto o tym wspomnieć, że tak naprawdę, no to właśnie tutaj, jak doszło troszkę do tej rzezi woli, tak, jakby z jednej strony mamy wybuch powstania, który tak niesamowicie rozwścieczył Hitlera, który właśnie stwierdził, że w związku z tym Warszawę trzeba zburzyć, no...
Cegła na cegle, kamień na kamieniu ma nie pozostać.
Dokładnie, dokładnie. Natomiast akurat, no niestety w to wszystko jeszcze włączył się Himmler, który jakby ten i tak taki mocny rozkaz Hitlera stwierdził, że należy go wzmocnić i że w związku z tym należy zabić wszystkich mieszkańców i że jakby nie należy czynić tutaj żadnych wyjątków ani dla kobiet, ani dla dzieci. I faktycznie tam są takie niesamowite historie, takie aż niewiarygodne, tak? Jak na przykład słyszy się o rozmowach między na przykład oficerami, którzy byli tam, to znaczy między oficerami z Wehrmachtu, tak? Którzy właśnie mówią do swoich dowódców, że mają straszny dramat. Tak, no bo jest po prostu tak niesamowicie dużo tej ludności cywilnej, że oni nie mają tyle amunicji, prawda? Więc to po prostu jest
jeden
też
z największych zbrodniarzy, Reinefart,
tak,
pisał
tak,
nawet w jednym
tak,
z raportów,
tak,
prawda?
To jest po
że to jest jego problem, że ma za dużo jeńców, a za mało kul.
Dokładnie, dokładnie.
Ja kilka lat temu, jeżeli można wejść
bardzo
słowa,
proszę.
Powiedział pan o tym Kacie powstania. Ja kilka lat temu po raz pierwszy przyjechała delegacja z tego miasta, gdzie on był burmistrzem i wybrano nas chyba 12 osób. To było w Muzeum na Woli i każdy opowiedział tylko swoje. To ja widziałem, jak tym ludziom oddechu brakowało, przełykali ślinę. Po prostu dusiło ich to, ta wiedza o tej zbrodni, o tej strasznej zbrodni, jaka się dokonała. Przecież tak. Przecież ja też nie zapomnę, bo dla nas rzeź woli się zaczęła 8, bo nas z domu wyrzucono 8. Wyrzucono z domu przy krzyku, wrzasku, strzałach, rzucanie granatów do mieszkań, które były puste. Nie otwierali ludzie drzwi, bo uciekli wcześniej. I nie zapomnę, jak stoimy przed domem, na naszych oczach są wynoszone rzeczy, nasz dobytek, prawda, ładowany na furmanki, na takie platformy i otwiera się okno na trzecim piętrze i żołnierz trzyma mojego kolegę, młodszego, rok, dwa lata ode mnie i wyrzuca go przez to okno. I ten dzieciak złapał w ostatniej chwili go za klapy, urwał mu te klapy od munduru i z tymi klapami w rączkach spadł pod nasze nogi i skonał. No więc takich rzeczy nie można zapomnieć. Oczywiście ja już to mówię setki razy i to już nie są te uczucia, że już adrenalina tak skoczyła, że mi zatyka gardło, prawda? Ale to jest w pamięci. Ta świadomość tej strasznej zbrodni. Na naszych oczach podpalono dom. Dopiero ruszyła kolumna. Bo przecież kiedy przyprowadzono nas przed kościół świętego Wojciecha, to też przerażenie, ponieważ zaraz za wejściem na cmentarz przykościelny stoi szpaler Niemców. Każdy, chyba z 9, 10, bo to tak na całą szerokość chodnika, mężczyzn od strony syreny oddzielają, rozrywają z tymi kobietami, bo szedł z córką na przykład, to dziewczynkę odrywają, a kobiety z dziećmi od ulicy Sokołowskiej. Ale między tymi Niemcami a kościołem sterta rozstrzelanych ciał. Moja mama w książce swojej Pokonać strach, która zresztą
wymowny tytuł
tak,
chyba bardzo.
W tym roku dostała wyróżnienie Feniksa. Po 22 latach od śmierci mamy, więc dla mnie to też jest wielkie przeżycie, że wydawnictwo AA tę książkę wydało i mogłem to, że tak powiem, dać więcej społeczeństwu tę książkę. To w tej książce napisała: nie zapomnę do końca życia nóżki dziecka w pomarańczowych skarpetkach i w czarnych lakierkach, które wystawała z tej sterty ciała. Ojciec z kolei, który walczył też w powstaniu, napisał pamiętnik Gigant. Mianowicie jedno życie, pięć pokoleń. Od 1900 roku aż do chwili śmierci pisał. Miesiąc przed śmiercią przestał. W 1996 roku. Więc tam jest też ta cała gehenna wojenna, okupacja, konspiracja, wszystko jest. Ja natomiast po śmierci rodziców znalazłem listy, które pisali rodzice i ja również taką kartkę kulfonami, bo to człowiek, dziecko jeszcze przed szkołą, pisałem. I pisaliśmy do obozów. My z obozu pracy, ojciec w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, Flossenburg, Herzbruch, czy obozy przeżył. I te listy są pełne miłości, a jednocześnie ja po latach odkryłem, że ojciec pisał do mnie jak do dorosłego mężczyzny. Ściskam twoją dłoń. Pamiętaj, że nie ma prawa twoja mama płakać przez ciebie. Musisz się nią opiekować, żebym się ciebie nigdy nie wstydził, jak się spotkamy. I jeden z tych listów zakończył, mimo że była cenzura, że był pisany po niemiecku, niesamowicie, sursum corda. I tego cenzura nie skasowała. A więc jak wchodząc jak gdyby w to pierwsze pana wprowadzenie do naszego spotkania, to pokazuje, jak historia jednej rodziny wpleciona w historię narodu jest nośna, dlatego że i Instytut Pamięci Narodowej, i Biblioteka Narodowa, i Jagiellońska, i Uniwersytecka, bo to są dokumenty. Nieważne już jakim językiem, chociaż poprawnym językiem napisane, ale są dokumentami, do których może za 20-50 lat ktoś zajrzy i odnajdzie tam to, czego szuka, tę prawdę o tych czasach, które myśmy przeżyli.
Jeśli można coś dodać, to ja bym chciała właśnie zwrócić uwagę na to, że bardzo ważne jest właśnie mówienie o tych takich indywidualnych historiach, bo tak naprawdę dzięki temu ta zbrodnia, która tam się...
One są najbardziej poruszające.
Tak, ale przede wszystkim ta zbrodnia też ma taką bardziej indywidualną twarz, prawda? No bo to jest zupełnie coś innego, jeśli powiemy na przykład, że było, nie wiem, 20 tysięcy osób, które tam zginęły, albo 50, bo to różnie jest, bo to są dane statystyczne, tak? Ale właśnie wtedy, kiedy opowiemy tak jak tą niesamowitą historię tutaj księdza, tak, to czy właśnie innych osób, kiedy podamy imię i nazwisko, albo powiemy, że właśnie, że to było dziecko, które miało, nie wiem, 12 lat, albo 5 lat, albo że to była, nie wiem, Anna Kowalska na przykład, tak, która, nie wiem, mieszkała przy ulicy Wolskiej, taki i taki adres, i jakby powiemy też, jaka była jej historia, no to to się staje takie nam bliższe, prawda, jakby te emocje są
większe.
Ale to
chyba też taka nasza jest rola, bo nie wiem, czy się Państwo zgodzicie ze mną, ale przez całe lata my właściwie, czy jeszcze za komuny była taka narracja, no tak, wymordowano 40, 50, 60 tysięcy, ale właśnie nie było jakby tych nazwisk, tych jednoosobowych historii, prawda? I to jest chyba tak, że my jesteśmy, mamy obowiązek przywrócić najwięcej, ile możemy. Nie tylko mieszkańców pewnie Woli, bo przecież to samo działo się na Ochocie, nie na taką skalę oczywiście, ale to nie jest kwestia skali, ale właśnie opowiadanie, czy przypominanie, czy przywracanie tej pamięci i to, co ksiądz mówi, pisanie, to też chyba była jakaś taka forma oczyszczenia się, prawda?
Z tak, ale i zobowiązanie. Bo mama pierwsza napisała książkę i schowała. Miała być wydana, odrzucił paks w 50. latach i to w biurku leżało. W rękopisie. Ojciec napisał, ale też cały czas mówi tak, ja piszę, ale zobowiązuję ciebie, żebyś też pisał. No i to zobowiązanie jakoś tak już po ojca śmierci weszło w krew, że zacząłem też to realizować, to pisanie właśnie swoje. Taka ciekawa rzecz. Przez 15 lat byłem katechetą w Liceum Kochanowskiego na Mokotowie. I z każdego roku, z pierwszymi klasami, szedłem na szlak martyrologii Woli. To uważałem, że to jest mój obowiązek święty, jako świadka, który tam przeżył to. I od kościoła świętego Wojciecha szliśmy, aż pod pomnik polegli niepokonani. I kiedy mówiłem, że te kamienie przy pomniku, to są kamienie, po których ludzie szli na śmierć, ja patrzę, a oni przestępują z nogi na nogę, jakby ich parzyły. Czyli to robi wrażenie. Inaczej się opowiada, czy czyta nawet historię, a inaczej jak mówię, tu stałem, tu klęczałem, tu umierałem już, prawda, ze strachu. A przy okazji przecież na tym szlaku mamy przepiękne miejsce, Reduty Sowińskiego, gdzie kościuszkowskie, listopadowe powstanie, 39 rok, powstanie warszawskie, no zapisane złotymi zgłoskami. I trzeba tam apeluję do nauczycieli, żeby też historii szczególnie, żeby właśnie tam prowadzili, bo to miejsce jest, ma swój wyraz niezwykły. Jak się siedzi tam, czy stoi przy tych wałach, przy kościele, się opowiada, tu było to, tu było to, tu było to, tu zginął Sowiński, tu ksiądz Krygier z parafianami, a jeden przeżył, biskup Nimira, przeżył w piwnicy, i opowiadał mi osobiście, przez kilka lat pomagał w kościele przesuwanym na Lesznie proboszczowi, zaraz po wojnie, w duszpasterstwie. I przychodził taki bardzo skromny, bardzo oddany człowiek, kapłan, i spowiadał, i msze święte odprawiał. I mi opowiadał, jak się dowiedział, że ja też z Woli i tam przeżyłem to. I mówi, stałem przy drzwiach. Żołnierz otworzył drzwi z pistoletem w ręku i zobaczył mnie stojącego przed nim. Trzy razy do mnie strzelał, trzy razy był niewypał. Czwarty raz nie strzelił. To jeżeli mi taki świadek mówi coś takiego, to w takim momencie można osiwieć od razu, prawda? Można no, zaniemówić do końca życia, ale to przeżył, ale to świadectwo dawał. A więc cały czas mówić, pisać, kto jeszcze coś pamięta, bo to jest historia, na którą czekamy. I ja jestem zachwycony tym, co przeżywaliśmy ostatnie lata. Plac Piłsudskiego, śpiewanie piosenek. Okazuje się, że te piosenki są śpiewane nie tylko.
No niektórzy mówią, no to bez sensu śpiewać,
tak,
cieszyć się, że
w Raszynie,
się
gdzie jestem rezydentem w tej parafii od 5 lat, tam od 3 lat są śpiewane piosenki, o 20:00, zespół, ludzie, chorągiewki, opaski biało-czerwone. Jest tyle elementów takiej radości i ile jest młodzieży. I pod pomnikiem w rocznicę rzezi Woli, zawsze 5 sierpnia. Przecież ilu młodych ludzi tam można spotkać, kiedy marsz jest spod pomnika do pomnika na cmentarzu. jak słuchają świadectwa ludzi, którzy to przeżyli. Jak podchodzą, spotykają się znajomi, ja spotkałem kolegów, z którymi byłem gdzieś na obozie kajakowym z czasach akademickich, podchodzą, cieszymy się, że się spotykamy, że żyjemy. A więc jest to wielka misja tych, którzy przeżyli. Oczywiście są osoby, które powiedziały, zamykam rozdział, skończyło się. Do tego nie wraca.
No właśnie o to chciałem zapytać, bo to jest też tak, że mówi się o takiej traumie, tak, że wiele osób, które przeżyły tą rzeź woli, widziały no, rzeczy, które dla mnie czy dla pani Agnieszki są jakby nie do objęcia umysłem tak naprawdę, że one to gdzieś wyparły, że nie chcą o tym mówić.
Ja to w pewnym sensie to rozumiem. Kiedy wróciliśmy z obozów, spotkaliśmy się, ojciec żegnając się, mama
właśnie
pyta...
Bo ksiądz nie dopowiedział tej historii, bo to jest tak, że po tym jak cudem z tej woli wychodzicie,
tak,
to jest jakby dalsza historia
Pruszków,
dramatu.
Później był Pruszków, później był obóz przez Sachsenhausen, gdzie odłączono mężczyzn. Transport, w wagonie ponad 70 osób, trzy wózki z dziećmi bydlęcym, można sobie wyobrazić, duchotę i tak dalej, już nie powiemy o fizjologii, prawda? Ale my wylądowaliśmy w Bergen-Belsen, a dopiero z Bergen-Belsen kobiety z dziećmi rozwieziono po obozach pracy. A więc, kiedy się żegnał, mama pyta, płacząc, mówi, no kiedy się, Czesiuńku, zobaczymy? No za tydzień, bo to się zaraz skończy. Zobaczyliśmy się za półtora roku. Dwa dni przed Wigilią w 1945 roku się spotkaliśmy.
W Warszawie?
Nie, w Łodzi. W Łodzi. W Warszawie nie było przy czym, bo dom zburzony, ruina. Ojciec trochę wcześniej od nas wrócił. Przez Czerwony Krzyż przyszło zawiadomienie takie, no, zawdzięczałem guza później, bo z radości wywinąłem kozła i rąbnąłem tam gdzieś o ścianę. Kilka dni byłem spuchnięty. Czerwony Krzyż, zawiadomienie. Monika Kicman z synem Maciejem. Moniu, wracaj do Polski, Czesiek już jest na miejscu. No więc powrót był błyskawiczny. Pierwszym transportem wróciliśmy. I też ta radość spotkania, ona nie była taka jak dzisiaj. Histeria, rzucanie się na szyję. To tak może na filmach. Ale myśmy, ojciec mnie przycisnął, na kolana wziął, przycisnął do piersi, ucałował, wstał. Podeszli na sztywnych nogach do siebie, objęli się i tak stali. Bez słów. Sądzę, że przez dłuższy czas dochodzili do tego, że żyją, że są z powrotem razem. W Jeleniej Górze 4 lata mieszkaliśmy, rodzice tam pracę dostali. To też dopiero zaczęliśmy rozmawiać o
tym,
przeżyciach mniej więcej po 4 miesiącach. Czterech, pięciu miesiącach to pomału. Listy nasze docierały do ojca, ojca do nas dosyć regularnie, mimo to, że te obozy. Więc jakaś wiedza była, ale okłamana. No bo jak on miał pisać, ważąc 37 kilo, jak pisał do nas w liście, czuję się dobrze, górskie powietrze, nie chodzę głodny. No więc wiadomo, że kłamał, no po prostu, żeby nas nie martwić. A myśmy też to samo. Tata pisze, no powiedz prawdę, jak ten Maciek się czuje, prawda? No więc jest to bardzo, bardzo takie względne to oczekiwanie, że już się wszystko wyleje. Nie wyleje się.
Jeśli mogę coś dodać jeszcze
bardzo
właśnie
proszę,
a propos tego takiego pisania o tej historii, to wydaje mi się, że warto jest to wszystko jakoś tak sobie troszkę sobie i czytelnikom również wizualizować, tak? No bo jakby inaczej jest, jeśli podamy tam statystykę i te liczby, natomiast inaczej jest, jeśli na przykład powiemy, że nie wiem, że zginęli wszyscy mieszkańcy danej ulicy, tak? No bo jednak każdy jak mieszka przy jakiejś tam ulicy i jest to sobie w stanie jakoś tak bardziej zwizualizować, prawda? Albo jak na przykład są jakieś takie niesamowite opisy a propos, no właśnie, sterty trupów, tak, i jak tam jest na przykład, ja zapamiętałam taki jeden, gdzie właśnie było napisane, że to po prostu powstał taki jakby sześcian, tak, z jednej strony no to było na 2 metry wysokości, 20 metrów, 15 metrów, no to jest wtedy jakby tak, no jakby zbrodnia taka, ogólnie powiedziane, że zbrodnia, tak, a jak już to po prostu można sobie jakoś tak zwizualizować i wyobrazić, no to wydaje mi się, że to jest takie bardziej mocne, a poza tym no właśnie, te takie indywidualne historie, indywidualne ofiary. I wydaje mi się, że też tutaj są bardzo ciekawe wspomnienia tego Belga, pana Szenka, tak? Który właśnie pokazuje to z drugiej strony, no bo my tutaj znamy...
Też i bezsilność.
Tak, ale też taki dramat, prawda? No
tak,
właśnie
on
takiej
to spokojnie
osoby,
mówił.
Ale chyba też to go dużo kosztowało niestety.
Powiedzmy, on mówił o tych stosach podpalanych trupów, które się
o zabijanych dzieciach.
O dzieciach,
że chciał wypuścić
dzieci,
które tam z jakiejś szkoły. Czy wychodziły. A Niemcy ich dobili jeszcze kolbami, zabijali
i słyszał te słowa, że tam uderzajcie kolbami.
Tak. I to właśnie chodziło o, sierociniec prawosławny przy ulicy Wolskiej, tak? Albo w ogóle, no po prostu jak tam.
Właśnie, to jest też tak, że szczególnie my mieszkańcy Warszawy, ale ci, którzy przyjeżdżają też tutaj, to jeśli idziemy na Wolę, to właśnie my chodzimy ulicami, na których dział się dramat. Było ludobójstwo, była rzeźnia. Ksiądz opowiadał o kościele świętego Wojciecha, tak? Tam też się działy sceny dantejskie z tego, co wiem.
W samym kościele były, myślę, że już szarówka była, więc gdzieś po 9 godziny wieczorem 21 kazano nam powstać i wpędzono do kościoła. No to w kruchcie latryna. Na ołtarzu operuje chirurg. Żołdacy chodzą w kapach, w ornatach, z kielichów, z puszek, piją alkohol, wyciągają kobiety. Krzyk, wrzask na zewnątrz, strzały. Nie wiemy, co się na zewnątrz dzieje, ale możemy się domyślać, prawda?
I relacje też są na ten temat.
Tak, myśmy przycupnęli pod kolumną ostatnią po lewej stronie kościoła z babcią i z mamą. Przeżywaliśmy to z tym, że tak ciekawie, bo ja patrzyłem na mamę, jak trochę drzemałem i co na nią spojrzę, mnie przytuliła do siebie, to patrzę, że ona patrzy na 9. stację Drogi Krzyżowej, 3. upadek Jezusa. Całą noc się chyba modliła. Nie widziałem jej zamkniętych oczu. Ale później do końca życia, taka jest prawda, do końca życia codziennie o 3 godzinie odmawiała Drogę Krzyżową i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Umarła w piątek o 3 z różańcem w ręku. To nie jest przypadek.
Powiedzmy może jeszcze, zanim przejdziemy do drugiej części programu, bo za chwilę będę czytał pytania od naszych widzów, o tych oprawcach też, bo jakby nie można uniknąć tego tematu, prawda? Po pierwsze, jest niestety tak, że właściwie nikt z tych, który decydował o rzezi Woli, o tym ludobójstwie, nie poniósł żadnej odpowiedzialności. O Reinefarcie już powiedzieliśmy, tak? Szanowany obywatel, burmistrz, poseł do...
12 lat burmistrzem.
Poseł do miejscowego tam Landtagu i tak dalej, prawda? Podobnie było z innymi. Nikt chyba nie poniósł odpowiedzialności karnej, prawda? Ale jak mówimy o ofiarach, to często mówimy, że jest taki pogląd, Piotr Gursztyn go trochę obala w swojej książce i podkreśla, bo kiedyś mówiliśmy, że ci, którzy mordowali, to byli głównie, nie wiem, Ukraińcy, Kałmucy, gdzieś tam jakiś, to po pierwsze, a po drugie, że to byli wszystko kryminaliści, ludzie jakby no wyzuci z wszelkich uczuć, tak? A okazuje się, że ci, którzy byli, szczególnie w brygadzie Reinefarta, ci, którzy przyszli z kraju Warty, to byli normalni, zwykli ludzie, tak?
Nie, to byli rezerwiści, którzy się nadawali do walki w okopach, w linii.
No tak, czyli w ogóle nie mieli doświadczenia wojennego, tak, i co, przychodzą i mordują. Ci, których ksiądz tam widział na Woli, jakoś ksiądz ich pamięta, nie wiem.
Nie, zapamiętałem tylko tego, który kazał nam wyjść z mieszkania. Kopnął drzwi się otworzyły, twarz Azjaty, opalony, szalik jedwabny, rozchełstany mundur, granaty trzonkowe włożone w saperki. To jakbym dzisiaj widział. Automat na piersiach, parabelum wyjęte z kabury za paskiem, trzyma ten automat i wrzasnął. Raus! I tak jak staliśmy, wyszliśmy.
Znaczy to, Znaczy, myślę sobie, że generalnie warto o tym mówić, że wśród tych żołnierzy, którzy tam generalnie byli, no to był taki brak uczuć wyższych, takich ludzkich generalnie, prawda? Zresztą z drugiej strony oni jak szli na ten front, no to też właśnie byli straszeni poniekąd właśnie powstańcami na zasadzie, że jeśli właśnie dostaną się w polskie ręce, tak, no to będzie generalnie od razu...
polskich bandytów.
Tak, dokładnie, więc tak naprawdę oni nie mieli tam poniekąd nic do straty. Natomiast chyba z drugiej strony warto też wspomnieć o tym, że jakby część osób jednak była wcześniej na froncie wschodnim, gdzie ten mord był podobno po prostu jeszcze bardziej większy, to znaczy jeśli chodzi o skalę, tak, i na zasadzie po prostu jak już się przeszło przez tyle tych takich negatywnych doświadczeń, to wydaje mi się, że te wszystkie takie ludzkie odczucia w jakimś momencie, no chyba się muszą jakoś tak wyłączyć,
brygada,
prawda?
Brygada Kamińskiego, prawda, która bardziej mordowała na Ochocie.
I jego w końcu stracili za to, że już bez ograniczeń rabował i mordował.
No właśnie, Bach wydał rozkaz.
Ale nawet jak do szpitali wpadli, tych powstańczych, i tam byli żołnierze niemieccy, ranni, mitygowali, żeby nie zabijali, że ta obsługa wspaniale się nimi tak samo opiekowała. Nie patrzyli na to, mordowali po kolei.
Czyli ofiary pamiętają, a... sprawcy nie ukarani.
Tak, ale ja jeszcze nie w tym wymiarze strzału, mordowania, ale tej relacji nawet dzieci niemieckich. Prowadzono nas do fabryki w Hameln pod Hanowerem, Zarbajcamtu, rano, godzina, kiedy dzieci idą do szkoły niemieckie. Nas pod kolumnę kobiety z dziećmi same. No więc straszni bandyci idą, prawda? Brudni, niewyspani, zawszeni, i dziecko, chłopak biegnie, nieco starszy ode mnie, w mundurku Hitlerjugend, koło mnie przebiega i mnie opluł. Pobiegł dalej, no co ja mogłem zrobić, tylko się obetrzeć, prawda? Ale on wrócił i drugi raz mnie opluł i mama nie wytrzymała i mówi tak, czy to ładnie? On mówi, nie, przyjemnie się roześmiał i pobiegł dalej. No coś tam było w sercu tego dziecka, prawda? Kiedy mnie topiło trzech chłopaków, starszych takich, 13-14-letnich, dlatego, że chciałem swoje potrzeby załatwić poza barakiem, gdzieś tam w krzakach, to dobrze, że wyszedł inżynier z fabryki, Ślązak, pamiętam do końca życia to nazwisko, by mi uratował życie, Skoluda się nazywał. I krzyknął na nich, oni uciekli, ale nogi miałem w wodzie. Chwila jeszcze i bym popłynął, bo nie umiałem pływać jako ośmiolatek. Więc ta później w tych dzieciach obozowych też narastało chęć odwetu. To nie tylko w dorosłych. I bym powiedział jeszcze inaczej. Dorośli łatwiej przeszli do porządku dziennego nad historią zakończenia wojen niż dzieci. Dzieci były tutaj bardziej nieraz bezwzględne od dorosłych. W tym pamiętaniu, w oddaniu, oczywiście nie na tę miarę. To za nos, to za ucho, to za włosy, to była ta zemsta. Kopniak i to wszystko. Ale to w sercu tego dziecka. Ja pierwszy raz przeżyłem taką moment współczucia w stosunku do dzieci niemieckich, kiedy z mieszkania w Jeleniej Górze, które dostaliśmy przydział, wyprowadzała się Niemka, która tam rodziła swoich synków. Mąż zginął na froncie i stała i płakała. No, normalna rzecz. Tam to był jej dom rodzinny. Moja mama odkroiła pół chleba, jej dała. A ci chłopcy przytuleni do niej też płakali. Pierwszy raz mi się zrobiło żal Niemca. To było pierwsze drgnięcie serca. To był 46 rok, marzec, początek kwietnia.
Ale to jest chyba też taki niesamowity dramat, pokazanie tego, jak wojna jednak niszczy ludzi, prawda? I tak naprawdę psychikę. Wszystkich. Tak. I tych, którzy są po jednej stronie i po drugiej stronie.
Wszystko to bardzo, bardzo trudne, bardzo dramatyczne. Myślę, że przyszedł czas na pytania od naszych widzów. Pierwsze pytanie jest takie, chyba do nas wszystkich, bo nie ma tutaj konkretnego osoby wymyślone. Kto przeprowadził rzeź? Wehrmacht, SS? Jak ksiądz ocalał? Tata przeżył powstanie. Co było potem? To może od początku. No, kto przeprowadził rzeź? Wehrmacht, SS? Wszyscy.
Tak? No, dokładnie. No,
nie ma.
Było.
Rozkaz był jeden z góry, a jakie formacje działały, to wtedy dla mnie siedmiolatka to nie miało znaczenia najmniejszego. To był Niemiec. Czy on był skośnooki, czy on był Azerem, czy on był z Niemiec środkowych, to ja tego nie rozróżniałem. Dla mnie to był Niemiec.
I zadawanie krzywdy, tak, prawda, tak, w tym momencie.
To... Natomiast no, spotkanie z ojcem było po wojnie, po półtora roku dopiero, tak jak mówiłem.
I tata przeżył powstanie, tak?
Przeżył
tak,
powstanie, jak... przeżył trzy obozy koncentracyjne. Sachsenhausen, Flossenburg i Herzburg.
Kolejne pytanie, czy było prowadzone jakieś śledztwo przeciwko katom woli? Takie mamy pytanie.
Ja mogę tylko powiedzieć, że chyba 3 czy 4 lata temu byłem przesłuchiwany przez prokuratora
naszego,
tak, na okoliczność tych zbrodni, które ja jako dziecko zapamiętałem. A więc ta czekanie na egzekucję i śmierć tego dziecka, które na moich oczach zostało wyrzucone przez okno, to pod przysięgą, że tak powiem, złożyłem to oświadczenie. Więc dla mnie to jest to jedno. Innych z mojej strony nie mogło być, znaczy, dochodzeń.
Generalnie chyba też warto o tym wspomnieć, że zbieranie tego materiału dowodowego już trwało od lat, od 1946 roku, tak? No bo wydawane były,
tak.
I jakby wydawane były różnego rodzaju publikacje, no myślę, że niektóre bardzo ciekawe i że warto sięgać, tak? No bo tam opisy są po prostu strasznie dramatyczne.
Natomiast jeśli idzie o katów tych najważniejszych, to nikt nie poniósł kary, bo Fondenbach-Zalewski, mówiąc kolokwialnie, tak naprawdę to dogadał się trochę z aliantami, bo powinien stanąć w procesie w Norberdze, gdzie nic mu nie zrobiono. Później, z tego co pamiętam, kilka razy próbowano mu wytaczać procesy, ale nawet nie za zbrodnie popełnione w czasie wojny, tylko za jakieś tam porachunki jeszcze z czasów NSDAP i tak dalej, prawda?
Podobnie Reinefar, tak samo.
Tak, Dirlewanger trafił do obozu jenieckiego we Francji, tam najprawdopodobniej, przepraszam, strażnicy rozpoznali w nim tego bandytę i po prostu go zatłukli, mówiąc znowu bardzo nieładnie. O Kamińskim powiedzieliśmy, prawda, tak, że sami Niemcy go wykonali na nim wyrok. Chociaż jest też kilka hipotez dotyczących Kamińskiego, też taka, że tam poszło o bogactwa, o złoto. On podobno zgromadził.
Ja tak słyszałem też od historyków,
ilości,
że za dużo nagrabił dla siebie.
I nie chciał się dzielić z innymi. Z innymi złodziejami. Tak, no więc to jest smutne, że nikt z tych, no o Reinefarcie powiedzieliśmy, tak? Szanowany obywatel i tyle. No. Kolejne pytanie. Dlaczego ta zbrodnia jest tak mało znana? Czy mówiło się o niej w PRL-u? To do księdza może, bo jak ksiądz...
No trochę przeżyłem lat w PRL-u też, prawda?
My też, ale nie tak dużo jak ksiądz.
Ja sądzę, że no, w ogóle samo powstanie warszawskie. Przecież jaki był spór o to, czy ma być pomnik powstańców Warszawy, czy powstania warszawskiego.
Tak, ostatecznie, prawda? Powiedzmy, że najpierw powstał pomnik bohaterów Warszawy 39-45. Tak.
Pamiętam, jak pierwszy raz przyszedłem w 50 roku na cmentarz na Wolę. Już tam te ekshumacje jeszcze trwały, jeszcze te doły były, nowe ciała wkładano, te szczątki, ale w miejscu, gdzie obecnie stoi pomnik Polegli Niepokonani, był krzyżyk i taka skromna tabliczka, że tu miejsce ofiar wojny 39-45, prawda? Nic o powstaniu tam nie było napisane. Ale jeszcze taki chichot historii był. Bo już ten pomnik, powstał pomnik, Polegli Niepokonani, piękne piaskowe tablice na tych kwaterach. Proszę zauważyć, jaki tam order był? Krzyż Grunwaldu. Co ci powstańcy, którzy tam leżeli, wiedzieli o odznaczeniu, które się nazywało Order Grunwaldu, ustanowiony przez PKWN? Przecież to też, no, dzięki Bogu, dzisiaj mamy pięknie, pięknie zrobiony ten cmentarz powstańców na Woli. Jest, naprawdę jestem pełen uznania dla organizatorów, dla Związku Powstańców, dla Muzeum Powstania Warszawskiego, ale No pięknie jest przygotowany, jest ta kotwica Polski walczącej na każdym pomniku.
I to jest to, jeszcze to, od siebie księdza zapytam, jak mówimy o tym, jak ta pamięć funkcjonuje. Po wojnie komuniści w pewnym momencie zaczęli zmieniać tablice i wypadli Niemcy, a na wszystkich tablicach pojawili się hitlerowcy, prawda? To związane było z tym, że nagle pojawiło się państwo dobrych Niemców, czyli NRD. Księdza to nie raziło, nie razi, jak mówimy, czy bo
ja odpowiem bardzo krótko.
Kto mordował, Niemcy czy hitlerowcy,
kiedy się,
czy ma to
kiedy
znaczenie?
Się połączyły dwa państwa niemieckie po zwaleniu muru berlińskiego, to sądzę, że w tym państwie największe problemy mają z obywatelami z NRD, a nie z RFN-u dawnego. Ponieważ oni nie mieli oddechu, tylko z jednego reżimu weszli w drugi. Jak wtedy się donosiło na wszystkich, to i tutaj się donosiło na wszystkich. I to już była kilkupokoleniowa historia w pewnym rytmie funkcjonowania rodziny, państwa i tak dalej. I dzisiaj to się odbija. To dzisiaj się odbija.
A jeśli mogę dodać jedną rzecz, no bo tak generalnie w ogóle bardzo mało mówimy też o ludności cywilnej i to jest chyba właśnie jakby powód tego, tak? No bo generalnie jeśli już w ogóle się mówi o samym Powstaniu Warszawskim, no to mówi się jednak bardziej o tej stronie militarnej, tak? O walkach, natomiast no właśnie tutaj rzeź woli, no to jest jednak dramat przede wszystkim ludności cywilnej. Nie tylko oczywiście, tak? A, no bo nie wiem, Szpital Wolski chociażby, tak? No to też tylu powstańców, ale ta ludność cywilna wydaje mi się, że ciągle jest taka zaniedbana jako po prostu temat taki dotyczący Powstania Warszawskiego i to stąd jest brak wiedzy często.
No ta ludność cywilna od momentu wybuchu była entuzjastyczna. Przecież budowano barykady, znoszono te płyty chodnikowe, meble i tak dalej, więc był entuzjazm. Największy problem chyba przeżywało Stare Miasto, a później Czerniaków, dlatego że otoczeni, ludność stłoczona w piwnicach i ci powstańcy, no nieraz gorzkie słowa słyszeli od tych, którzy tam, prawda, mieszkańców, bo im taki los gotowano. Ja nie zapomnę w 2010 roku przy tym pomniku właśnie ludności cywilnej na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego, tam w parku, kiedy przemawiał już świętej pamięci generał Szczyborylski. I się rozpłakał. Przepraszał nas, ludność cywilną, za to, że oni walcząc mieli przynajmniej szansę walki i zginąć tak po wojskowemu. Natomiast my byliśmy bezbronni i byliśmy mordowani.
No to jest taki dramat, niesamowity.
Jest też pytanie, prawda, komu by przyszło do głowy, że nawet przy całym tym potwornych zbrodniach niemieckich od 1939 roku, że można wpaść na taki szatański pomysł, jak wymordowanie wszystkich mieszkańców cywilnych, kobiet, dzieci w jednym mieście.
Tak? No, powiedzmy sobie szczerze, no, kwiat naszego narodu tam zginął w powstaniu. Przecież nawet jak się śledzi, czyta, znałem pana Stanisława Podlewskiego, autora Rapsodii Żoliborskiej, Przemarszu przez piekło i niedocenianej dzisiaj, niezwykłej książki, Wierni Bogu i Ojczyźnie, 30 lat czekał na wydanie książki o kapłanach całej wojny, na wszystkich frontach, od zachodu po wschód. Wspaniała książka. No to on pokazywał właśnie też tę kwestię tej ludności cywilnej, przerażonej tym, co się dzieje, ale jednocześnie, no tak miało być. W moim domu nigdy nie było problemu, czy powinno wybuchnąć powstanie. Rodzice między sobą rozmawiali. Mama, można powiedzieć, w tej hierarchii wojskowej była wyżej od ojca, ale zawsze było przekonanie, że gdyby nie było rozkazu, to by się sami rzucili młodzi. Wtedy w chaosie jeszcze większe by działy się zbrodnie.
Kolejne pytanie od naszych widzów. Czemu dokonano tylko rzezi na Woli? Jak było w innych dzielnicach Warszawy?
Ale to chyba nie jest takie pełne pytanie, bo tak naprawdę właśnie Wola, przecież tak samo Ochota, tak samo i Czerniaków,
oczywiście,
i Stare Miasto, tak, no ewentualnie
ta rzeź na Woli,
tak,
powiedzmy,
tak,
od razu
to
była
symbol taki,
to było,
prawda?
Pierwsze uderzenie.
Pierwsze i takie najbardziej ludobójcze, nie wiem,
bo
czy to dobre określenie.
Kiedy się kończyło,
tak?
Powstanie, wyprowadzano z Czerniakowa. na przykład wtedy, kiedy zginął ksiądz Józef Stanek, mhm. prawda, powieszony przez Niemców. Tak. Kiedy wyprowadzano ze Starówki, z Nowego Miasta, też na plac teatralny, więc ci, co przeżyli, byli wyprowadzani. Tam też się działy mordy, gwałty, straszne
szpitale,
rzeczy się działy.
Prawda,
tak.
Chociażby. Mhm.
Ale wola była tym pierwszym szokiem, można powiedzieć,
znaczy przede wszystkim, że dom tam za nie było, domem... Tam nie było już żołnierzy w momencie, kiedy Niemcy zaczynają mordować.
Tak, prawda?
I to jest metodyczne. Tak, dom po tak, domu, kamienica tak, po kamienicy. I te kilka dni, te kilkadziesiąt tysięcy ofiar, nawet nie wiemy chyba, bo do
to
dzisiaj
się różnie mówi, prawda?
40, 50, 60
tak,
tysięcy.
Tego się tak? nie da policzyć.
No i druga rzecz, że jednak sami Niemcy zrozumieli gdzieś tam około 7-8 sierpnia, że to tak naprawdę jeszcze chyba większy opór nawet powstańcy stawiali, większą tak. zaciekłość, jak zobaczyli, co się dzieje. Stąd ten rozkaz mordowania tak naprawdę w kolejnych dniach tylko mężczyzn, chociaż tego nie przestrzegano.
No tak, ale właśnie. Jeszcze doszli do wniosku, że jednak te ręce do pracy się przydają w ich fabrykach.
Ale dokładnie.
Czysty niemiecki pragmatyzm.
Tak, tak.
Masz przeżyć 3 tygodnie w obozie koncentracyjnym, ale te 3 tygodnie masz pracować. No.
Kolejne pytanie do księdza tym razem. Jak się czują ofiary z faktem, że po wojnie oddano nas komunistom, a naród niemiecki nie oddał reparacji? Tak.
Można powiedzieć, no jest tak najdelikatniej mówiąc czkawka taka moralna. No bo przecież wiadomo, że nikt nie zwrócił nam domów, w których mieszkaliśmy, mieszkań, dobytku. Cały dobytek nasz był zgromadzony w piwnicy i w mieszkaniu w walizkach. A wyszliśmy z mieszkania z małym tobołeczkiem, gdzie były moje ubranka. Przerażenie było tak wielkie, że babcia z mamą tylko to wzięły w ręce i mnie. I tak wyszliśmy. Więc przeogromne straty materialne, nie mówiąc już o dobrach kultury i tak dalej, to wszystko zostało zrównane z ziemią, zniszczone, dobytek zabrany. No więc jakieś te reparacje dla państwa jako takiego, ale i dla tych, co przeżyli, się należały. No, to porozumienie polsko-niemieckie, ta pomoc wypłacana dla więźniów obozów koncentracyjnych, obozów pracy. No ja zostałem zaszczycony 4000, bo byłem jako dziecko niepracujący w fabryce. Osoby pracujące w fabryce dostały chyba 8000. Osoby w koncentracyjnych obozach tam kilkanaście czy więcej, trochę tysięcy. No jak to, ale w latach 70. wiem, że króliki doświadczalne z obozów koncentracyjnych,
dziewczęta,
tak, no to dostawały większe odszkodowania. Ale to mówię, to były takie rzuty, że tak powiem, ochłapy rzucone. Na chyba i to bardziej dla propagandy niż
ale
dla
ale czy to
faktu.
W ogóle można zmierzyć, prawda? No bo jednak taka tak. trauma psychiczna, no to...
No tego się nie da. Tego się nie da zmierzyć, dlatego że ja mam inwalidztwo wojenne z racji tego, że no, przeżyłem nie tylko ten obóz, ale i schorzenia. To nie tylko to, że byłem sparaliżowany, nie chodziłem po powrocie do Polski. Przerażenie rodziców, jedyny syn, który no, może zostać kaleką na całe życie, ale była inna trauma. Wrzask Niemca, który zostawał w uszach i tak zwany Katz-syndrom. Przez lata ja musiałem się odzwyczajać, bać człowieka, który mówi do mnie podniesionym głosem. To jeszcze po dzień dzisiejszy trwa w człowieku. Dalej. Ten moment 3 godzin klęczenia przed lufą, jeszcze w latach 90. bardzo często sny, że jestem rozstrzeliwany. Wiem, że to jest sen, wiem, że to jest salwa bez huku, dym z lufy. Ja się w tym momencie budzę, ale do tego momentu obudzenia czekałem na śmierć. Więc tego już się nie wymarzę. Też mówią, no jak ty to wszystko pamiętasz, tak, chyba tak koloryzujesz. Nie, ja mówię to, co pamiętam. No jeszcze Bóg mi dał trochę w tej głowie pamięci, z nogami słabo, ale chociaż pamięć jeszcze została, dzięki Bogu. No więc mówię to, co przeżyłem, to, co widziałem, ale też inaczej odbierała mama moja, kiedy pod bombami w Niemczech kazano nam chować się nie w piwnicach, tylko więźniowie jak alarm, żeby w polu. Leżę gdzieś tam koło fabryki, nawet to samoloty widzą, że to ludność cywilna. No to ja się wyrywam, mama mnie przykrywa, bo ostrzał jest z broni pokładowej po naszej fabryce. Się wyrywam, leż tutaj. Mamusiu, ale zobacz, Julek będzie miał łuski do zabawy, ja nie będę miał. To był problem chłopaka 8-letniego wtedy, prawda? Więc zupełnie dwie różne wizje tego przeżywania przez osobę, matkę, która umiera ze strachu, że dziecko jej umiera. Zachorowałem ciężko na szkarlatynę. Ponad tydzień byłem nieprzytomny, w pryczy wścielane rano przez mamę, a dzieci stały pod fabryką. Jak mama wychodziła po 12 godzinach, to krzyczały: żyje, 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 żeby już wiedziała, że ja jeszcze żyję. No, no więc co ta matka przeżywała, prawda?
Trudne to wszystko. Kolejne pytanie do pani Agnieszki. Tym razem, jaka sytuacja najbardziej utkwiła pani w pamięci z czasów powstania? Rozumiem, z tych historii, które pani przeczytała czy opisała.
Znaczy, ja myślę, że generalnie jednak te zbrodnie, które były dokonywane na dzieciach, prawda? Bo to w ogóle było takie niesamowite. I właśnie z jednej strony to, o czym tutaj żeśmy wspominali już, czyli ta zbrodnia, która była dokonana na Woli, na tych dzieciach z sierocińca, gdzie rzeczywiście tak z jednej strony one na początku zostały zastrzelone, no ale właśnie te, które potem żyły, no to jednak były, a czy nie zmarły, tak jakby od tej pierwszej kuli, tak, no to były właśnie dobite albo kolbą, albo w ogóle tam też są takie, no, straszne opisy, tak jak butami, no po prostu te malutkie główki dzieci, tak, były rozbijane, czy na przykład taka inna historia, gdzie no właśnie z kamienicy wychodzi właśnie taka mała dziewczynka, która ma rączki podniesione, tak, i właśnie mówi jeszcze, że nie jest, że ich bin nicht partizan, tak, że nie jestem właśnie żołnierzem powstańcem. No i właśnie gdzieś tam z tyłu wyłania się jakiś oficer i po prostu strzela do niej prosto w głowę, tak. No a potem jest właśnie taki komentarz na zasadzie, czy to nie był piękny strzał, tak. I po prostu to właśnie opisuje Martin Schenk, tak, na zasadzie po prostu aż chyba nawet nie ma słów komentarza, prawda, no bo to jest takie, no po prostu zupełnie inny świat, brak takich uczuć ludzkich po prostu.
Kolejne pytanie. Czy były SS-man, który był członkiem ludobójstwa na Woli, był burmistrzem miasta? Czemu, przepraszam, był SS-man, który był członkiem, czy odpowiedzialnym za ludobójstwo, chyba tak to powinno zabrzmieć, na Woli był burmistrzem miasta w Niemczech? No, to myślę, że to nie do nas
to
do
nie
końca
do nas pytanie
tak. ale jest tak, chyba że ten proces denazyfikacji w Niemczech nie przebiegał jednak tak dobrze, jak to kiedyś mówiono, i po procesie w Norberze tak naprawdę wielu byłych oprawców, zresztą tutaj jeśli idzie o Rainę Farta, to on też próbował się stawiać, z tego co pamiętam, w roli ofiary, dlatego że on pod koniec wojny rzekomo nie wykonał jednego z ostatnich rozkazów Hitlera, obrony jednego z miast, i później chodził jakby trochę w glorii tego, który, prawda, sprzeciwiał się Hitlerowi. No ale to jest kwestia chyba niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, który...
No tak, ale tu jest jeszcze jeden problem, ponieważ w filmie pana Geremka Rzeź Woli też jest pokazana rozmowa z tymi mieszkańcami tego miasta w Niemczech.
A tam jest taka rozmowa
to z tym... nie jest takie słodkie wszystko, że tak, straszne zbrodnie. Bardzo miękkie są niektóre wypowiedzi. Albo nie chce się mówić, albo tak...
Tam jest taka poruszająca, tak, przepraszam, że księdzu przerywam, wypowiedź jednego z mieszkańców, który mówi, że przecież Reinhardt po wojnie stał się innym człowiekiem, był dobrym, szanowanym obywatelem,
właśnie,
prawda?
Tak.
I nawet ten człowiek, który się wypowiada, odwołuje się do świętego Pawła, mówiąc, że przecież święty Paweł też przeszedł przemianę, tak? Natomiast no, z tego co wiem, jednak Reinhardt do końca życia nie przyznał się do winy, nie wyraził żadnej skruchy i uważał, że wszystko jest w jak najlepszym porządku.
I w jednym, kilka lat temu był film, rozmowa z żonami SS-manów z obozu koncentracyjnego, tylko teraz nie chcę, czy Austrii, czy na terenie Niemiec. Już tego pamięć nie obejmuje. W każdym bądź razie one były zachwycone tymi swoimi mężami, a co oni byli wspaniali, a przecież oni mordowali w ciągu dnia, przychodzili do domu, to był wspaniały człowiek, wspaniały mąż, mężczyzna. Nie było widać w tej rozmowie staruszki takie, babcie, prawda, ale były dumne ze swoich mężów. Nie były przerażone, że są mężowie zbrodniarzami.
Tylko może to też jest takie pytanie, że jaka jest skala wiedzy w Niemczech, prawda, na ten temat właśnie, bo być może no też warto jakby myśleć o tym, żeby ta informacja była nie tylko u nas w Polsce, ale no po prostu poszła
w świat. No tak,
no
przykład Reinefarta jednak o tym świadczy, że przez tyle lat tak naprawdę nikt z mieszkańców tam nawet się nie zainteresował chyba jego przeszłością.
No tak.
Poza jakimiś pewnymi
wyjątkami. Ja nie zapomnę momentu, kiedy po wielu latach byliśmy zaproszeni, ta grupa wtedy dzieci, czy tam takich dorastających młodych ludzi z obozu, do Hamme pod Hanowerem, tam gdzie byliśmy w obozie pracy. I były spotkania z młodzieżą w liceach. W trzech liceach byłem zbudowany, jak ta młodzież, słuchając naszych relacji, każdy miał co innego do opowiedzenia z czasu powstania, wojny, pracy u Bauera i tak dalej. Słuchali z uwagą, nie patrzyłem ich w oczy, nie było widać uśmieszków, ironii. Byli z tym przejęci, co słyszeli. I taką puentą dla mnie było, kiedy dzień przed wyjazdem szedłem piękną zresztą starówką w tym mieście, sobie taki spacerek zrobiłem, i idzie młody człowiek naprzeciwko mnie i mówi: Guten Tag, Herr Kitzmann. Skąd ty mnie znasz? Pan był u nas w szkole. Pomyślałem, daj Boże, żeby wszyscy nasi byli uczniowie, mówili nam dzień dobry, kiedy jesteśmy niepotrzebni już, prawda?
Ale to też jest właśnie to, że warto mówić, tak?
Tak, warto to przypominać. Kolejne pytanie, no chyba jedno z fundamentalnych, bardzo trudne, jak się domyślam. Czy można wybaczyć swoim oprawcom? Takie pytanie jeden z naszych telewizów zadał.
Wybaczenie to jest proces. To jest proces, który, tak jak wspominałem tam z tym zachowaniem tych dzieciaków po wojnie, po wyzwoleniu, ta chęć odwetu, zemsty. Wróciliśmy do Polski, radio słyszymy głos niemiecki, pyk, już się wyłączało. Po prostu ten język drażnił. Tym bardziej byłem obciążony jak gdyby wiedzą, widokiem czegoś, czego nie powinno dziecko obejrzeć, ponieważ 3 miesiące po wyzwoleniu przez Amerykanów mama dostała glejt na poszukiwanie ojca i udaliśmy się do Dachau. I byłem w Dachau, tam był Polak, który oprowadzał, prawda, administracyjnie prowadził, Niemcy byli za drutami w barakach, ale zaprowadził nas do gabinetu komendanta. I tam zobaczyłem w gablotach, po sufit, za szkłem, wyroby z ludzkiej skóry. Ja ich nie zapomnę. Abażury do lamp, z tatuażami, portfele, portmonetki, rękawiczki, teczki. To były, miały być prezenty dla prominentów hitlerowskich. Takie rzeczy zostają, przecież ten człowiek najpierw żył, później go nie spalili od razu, zamordowali, bo miał ładny tatuaż, skórę wygarbowali, a później robili z tego wyroby. Tu głowa już ludzka po prostu już tego nie jest w stanie pojąć. I dlatego mówię, to jest proces wybaczenia. Ja aż tak dalece nie zaznałem, poza chwilami, kiedy mogłem zginąć, ale nie zginąłem, że po pewnym czasie ten proces wybaczania miał miejsce i w sercu mogę powiedzieć tak, na pewno bym się nie mścił, na pewno wybaczyłem, ale nie zapomnę. Bo gdybym zapomniał, to bym własną tożsamość zgubił.
Ale to jest właśnie takie piękne i mądre, co ksiądz mówi, że właśnie nie zapomnieć, ale z drugiej strony, żeby nie było tej nienawiści, prawda? No bo nienawiścią sami siebie
tak,
niszczymy
nie da
od środka.
Więc samemu trudno żyć.
Dokładnie, więc to jest.
Ja tak myślę, że to jest najlepsza puenta naszego dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie pytania, rozmawialiśmy, czy staraliśmy się Państwu przybliżyć historię rzezi Woli. Moimi Państwa gośćmi byli pani Agnieszka Cubała, autorka książek historycznych, i ksiądz Stanisław Kicman, świadek, strażnik pamięci, tak może powiem. Bardzo serdecznie dziękuję.
Górnolotnie, ale się cieszę, ale to że ważne, tak jestem, bo
o tej pamięci i o tym, co się wydarzyło, to naprawdę pani Agnieszka pisze, ksiądz pisze, my opowiadamy. Bardzo dziękujemy Państwu i zapraszam w kolejnym miesiącu na kolejny wideoczat z historią.